O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Santoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
4 minuty po godzinie 13, Marcin Sasin, witam Państwa, a Państwa i moim gościem jest prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Panie Prezydencie, czy Gorzów będzie miał problem z Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu?
Mam nadzieję, że nie. Dzisiaj to wygląda dosyć nieciekawie, bo projekt, który przygotowaliśmy na Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, zakładał 55 milionów złotych bodajże, cały z wyposażeniem około 70 milionów, a tu mamy ofertę na poziomie 140 milionów złotych. Jest to ogromna kwota i absolutnie dla nas nie do zaakceptowania.
No dobrze, ale ja zastanawiam się nad mechanizmem. Jako po prostu zwykły zjadacz chleba. Rozumiem 10-15 milionów więcej, bo idą w górę ceny właściwie wszystkiego. Natomiast tutaj prawie trzykrotne przebicie.
No właśnie, dlatego natychmiast decyzja o tym, że unieważniamy przetarg, bo jeżeli, tak jak pan powiedział, wyszłoby 70, 80, no nawet do 100 milionów, no to okej, pod 100%, no nie wiem, 80-90%, dobra, jeszcze można byłoby pomyśleć, bo faktycznie wzrost cen materiałów, koszty robocizny, ale to jest też czas taki, w którym firmy próbują wykorzystać właśnie moment. Moment, w którym brakuje firm do pracy i jeżeli stają do przetargów, to stają z cenami takimi, które dają im niebotyczne zyski. W związku z tym chcemy tutaj się zabezpieczyć, jeszcze raz ogłosimy przetarg. To było tak naprawdę, ten pierwszy przetarg jest zawsze takim sądowaniem rynku. Będziemy zachęcać duże firmy, bo tutaj tylko duże firmy mogą do takiego przetargu stanąć, żeby po prostu stanęły do tego przetargu.
No właśnie, jakie argumenty po swojej stronie ma magistrat, żeby uniknąć przepłacenia, żeby uniknąć kolejnego unieważnienia przetargu?
Argumenty? Trudno powiedzieć. Właściwie to pozostaje nam w tej chwili tylko zachęcenie, zaproszenie, zainteresowanie tym przetargiem kolejnych firm. Tu była jedna, jedyna oferta, więc jakby nie było konkurencji. Mam nadzieję, że też często firmy to tak traktują, że pierwszy przetarg to jest taki rekonesans. Niestety powtarza się to we wszystkich miastach w Polsce.
Nie tylko w Polsce, bo w Czechach czy w Niemczech też problemy są. Gdzieś tam z tyłu już mówi się nawet w Brukseli o pewnych zmianach w prawie, tak żeby i samorządy mogły lepiej rozpisywać przetargi, żeby mogły tą cenę urealnić. Mhm. To coś da, jeśli chodzi o firmy, które, jak pan mówi, chcą wykorzystać ten
tak
moment?
Naprawdę to chyba największym dzisiaj problemem jest problem fachowców i rąk do pracy, bo oczywiście, że możemy wydłużyć czas realizacji inwestycji i to robimy. Kazimierza Wielkiego, przetarg, który realizowaliśmy.
Za chwilę
tak. Tu też jest jakaś możliwość wydłużenia terminu, więc liczymy na to, że będzie, że firmy będą miały więcej czasu. Widzimy to po budowach naszych w mieście i myślę, że mieszkańcy się niecierpliwią. Nas też to denerwuje, bo czasami firmy wygrywają roboty na jakieś mniejsze przetargi, mniejsze roboty budowlane. Natomiast i teoretycznie jakby się firma spięła, to by to zrobiła w miesiąc, a oni się pół roku z tym guzdrzą. Bierze się to z tego, znaczy my też nie dajemy krótkich terminów, tylko dlatego, żeby nie windowali cen, a dzielą robotę, robią na jednej budowie, na drugiej, na trzeciej. No dla mnie takim przykładem jest Okrzei, która oczywiście, że wystąpiły tam problemy na Okrzei spowodowane tym, że jednak podbudowa jezdni, konstrukcja jest za słaba, że trzeba z naszej strony pewnych decyzji, ale no mogło to pójść szybciej zdecydowanie, bo to nie była wielka robota, ale patrząc na front robót, które firmy mają, no wiemy i nie godzimy się z tym moralnie, natomiast nie możemy nic z tym zrobić. Rynek jest zapchany. Miejmy nadzieję, że powoli ta ilość pieniędzy będzie się kończyła, bo w tej chwili jest najgorszy okres. Ten rok to jest okres, w którym najwięcej pieniędzy wchodzi na rynek. Mówię tutaj o pieniądzach unijnych.
Tylko pytanie, czy nie można było tego przewidzieć?
Może i można było, tylko że pieniądze unijne są dostępne w tej chwili. One nie były dostępne wcześniej. To taki jest proces. One wpływają do nas transzami. Jest dany okres programowania i w tej chwili właśnie ten okres programowania trwa. No i w tej chwili są te pieniądze wydawane. I jest to, dla gospodarki jest to słabe, bo jakby te pieniądze były w trybie ciągłym, to tak naprawdę cały czas mielibyśmy zrównoważony rozwój, bo też firmy się boją. To nie jest tak, że tutaj firmy nie mają chęci na roboty, bo chęci są, tylko że jeżeli zakupią sprzęt, zatrudnią ludzi, to nie zatrudniają ich na 2 lata, bo teraz jest boom budowlany, tylko zatrudniają ich na stałe, kupują sprzęt, który będzie trzeba spłacać latami. A okaże się, że za 2 lata będzie znowu zniżka i znowu będzie wszystko szło w dół i później nie będzie roboty.
Pamięta pan sesję Rady Miasta, gdzie radna Grażyna Wojciechowska kazała przysięgać, że 1 września 2019 roku Centrum Edukacji Zawodowej ruszy?
Pamiętam, na szczęście nikt nie przysięgał. Pani radna oczywiście, że walczy o sprawy miasta, natomiast...
Ale ja realnie... pytam o termin, nie o panią Grażynę.
Termin, no wiemy, że jest nierealny. Z prostej przyczyny, dlatego że przede wszystkim wydłużyła się procedura przygotowania dokumentacji, a w tej chwili wiemy, że z przetargiem nie jesteśmy w stanie zdążyć. Co dla nas, to nie jest tak, że to Wójcicki przechodzi obok tego, a dobra, nic się nie stało. To jest dla nas duży problem, bo w przyszłym roku mamy kumulację roczników i dla nas to jest gigantyczny problem, bo trzeba młodzież pomieścić w szkołach. Więc naprawdę robimy wszystko, żeby zrobić tą szkołę jak najszybciej, no ale pewnych rzeczy nie przejdziemy.
No właśnie, pytanie, czy nie za późno, jeśli chodzi o całe prace wokół CEZIB-u?
No, nie mogę odpowiadać za to, co było wcześniej. Jak tylko zostałem prezydentem, podjęliśmy prace związane z projektowaniem, bo oczywiście, że była przygotowana koncepcja architektoniczna, ale tylko koncepcja, natomiast nie było wkładu merytorycznego do tego. A budować budynek tylko po to, żeby go wybudować, żeby był ładny, a żeby nie miał sensu, funkcji, nie ma takiego pozwolenia z mojej strony, więc nauczyciele, grono pedagogiczne, dyrektorzy szkół przygotowali genialny projekt właśnie szkolnictwa zawodowego, naszego Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Tutaj, którym wiedzie pani Agnieszka Beszczyńska i Wydział Edukacji, pani doktor Renata Pliszga. Kupę roboty, świetna merytoryczna praca i na tej bazie dopiero, na bazie programów, przygotowano specyfikację, co ma się znaleźć, jakiego rodzaju pracowni, dopiero można było przygotowywać projekt budowlany.
Zostawmy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, przejdźmy do Kazimierza Wielkiego, 4. przetarg. Liczy pan na to, że ten się uda?
Liczymy na to, że się uda, dlatego że wydłużamy termin, bo tak naprawdę chcieliśmy zrealizować tę robotę do końca roku, ze względu na dofinansowanie. Wiemy, że jest to niemożliwe. Chcemy wydłużyć termin. Nowy przetarg idzie z nowym terminem. Natomiast nie stracimy dofinansowania. Będziemy mogli to dofinansowanie również w przyszłym roku skonsumować i to jest dla nas najważniejsze. Wydłużamy termin. Mam nadzieję, że przez to, bo to jest też jednak kluczowe.
Termin o ile?
Jeśli się nie mylę, to jest wrzesień przyszłego roku, ale tu nie chcę, bo tych inwestycji jest sporo, nie chcę skłamać. Więc
Wydłużony termin nie oznacza jakiegoś tam uszczerbku w tym rządowym dofinansowaniu?
Nie, absolutnie. Nie. To dofinansowanie takie, jakie było, takie będzie. Cieszymy się z tego, że to dofinansowanie jest i chcemy je po prostu wykorzystać. Mhm.
Mosty dla regionów. Mhm. To była wpadka? To było takie przedwyborcze zagranie, jak czytam gdzieś na stronach internetowych, w komentarzach?
Panie doktorze, w momencie, kiedy premier ogłosił projekt mostów dla regionów, pojawiły się w ogóle lokalizacje, pojawiły się mosty przewidziane przez rząd. Postanowiliśmy, że, bo premier też zapowiedział, że będzie możliwość aplikowania, że przygotowujemy się do tego. 2 sierpnia pojawiły się wytyczne. Teraz dopiero pojawiły się wytyczne, w których wykluczono nas. Szkoda, że miasta na prawach powiatu nie mogą startować. Przygotowywaliśmy się do tego, żeby złożyć aplikację do tego programu, no ale skoro miasta nie mają szans, no to niestety no trudno. Nie,
ja
możemy.
Się zastanawiam, dlaczego akurat wykluczono też miasta na prawach powiatu. Znaczy, no, przez wielkość, przez rolę w regionie?
Trudno mi powiedzieć, czy ma to być, bo patrząc na decyzję i wskazanie mostu między gminą Przytoczna, a gminą chyba to jeszcze Skwierzyna, tak, między gminą Skwierzyna, czyli Nawarcie w okolicy Krobielewka, no to to jest, dzisiaj też chyba Urząd Marszałkowski się w tej kwestii wypowiedział, no to jest jednak most z wiejskiej gminy do Puszczy Noteckiej, z całym szacunkiem, bo myślę, że
obok Przytocznej,
tak, że mieszkańcy no, pewnie chcieliby mieć taki most jak najbardziej, ale tam ten ruch jest naprawdę niewielki i tak gigantyczna inwestycja w tym miejscu, to naszym zdaniem jest nie do końca trafiona. Stąd,
jeżeli... Że tam jest taki problem, że tam most był przed wojną, on w trakcie wojny został zniszczony i tam zostały jakieś elementy przeczułki tego mostu, no i po prostu był gdzieś tam w planach. Może
dlatego, może ze względów wojskowych, strategicznych, może ze względu na to, że jest wydobywana ropa w Puszczy Noteckiej, czy no trudno powiedzieć, czy gaz. Natomiast trzeba byłoby zapytać, jakie były powody. Niemniej jednak most w Gorzowie, w mieście 120-tysięcznym, wojewódzkim, jest potrzebny kolejny, bez dwóch zdań.
Połączenie uczelni. Była konferencja AJP i AWF. Ale czy za tą konferencją będą jakieś rozmowy?
Będą. Dlaczego w ogóle konferencja? Ponieważ od początku, jak tylko mam okazję współpracować z naszymi uczelniami, staraliśmy się o to, żeby jednak konsolidować to środowisko. Wspieramy uczelnie. No, uczelnia AWF dostało jeszcze potężne wsparcie za mojego poprzednika. W pierwszym roku jeszcze przecież płaciliśmy fakturę kilka milionów złotych za budynki. My pomogliśmy bardzo mocno Akademii Jakuba Sparadyża. Dzięki ogromnym staraniom pani rektor, pani minister udało się wprowadzić ustawę o Akademii, powołującą Akademię. Ogromna rzecz została zrobiona. No i w międzyczasie my pytaliśmy ministerstwa, co dalej, bo nam zależy na tym, żeby obydwie uczelnie, żeby nie stracić tego dorobku naukowego, majątkowego, no przede wszystkim tego, co przez lata zostało w Gorzowie stworzone. A nowa ustawa w szkolnictwie wyższym ministra Gowina zakłada, że Wydział Zamiejscowy AWF-u stanie się od 1 października 2018 roku wyłącznie filią. W związku z tym to znaczy, że filia nie ma samodzielności. Filia nie decyduje o finansach, nie decyduje o kierunkach. O tym wszystkim decyduje rektor AWF-u w Poznaniu.
Znaczy to jest tak, że ta ustawa daje ogromne możliwości rektorom.
Tak.
Decyzyjność przede wszystkim. Natomiast czy Poznań pozbędzie się łatwo?
No, więc w czym rzecz? Po pierwsze, że rektor AWF-u poznańskiego, jeżeli będzie miał tylko filię i będzie ta filia dla niego obciążeniem finansowym.
No jest, no 2 miliony
dokładnie,
muszą dokładać.
No to nie wiem, czy z perspektywy Poznania będzie chciał starać się o to, żeby tu utrzymywać za wszelką cenę filię i tak dalej. Zapytaliśmy ministerstwo o dalszą drogę. Czy jest możliwość połączenia obydwu uczelni? I tu jest bardzo dobra wiadomość. Naprawdę to może tak nie wybrzmiało, ale to jest świetna wiadomość, bo mamy wprost komunikat z ministerstwa, że między 1 października 2018 roku a 1 października 2019, czyli mamy rok na to, możemy się dogadać, jeżeli oczywiście tutaj obydwie uczelnie będą chciały, że ta filia AWF-u wejdzie w struktury Akademii imienia Jakuba Sparadyża wraz ze swoim całym dorobkiem naukowym, czyli z uprawnieniami, bo to jest najważniejsze. Bo
no, to się przyda Akademii.
Dokładnie. Baliśmy się o to, że jak Wydział Zamiejscowy stanie się filią, to straci na znaczeniu i nie będzie można tych uprawnień przenieść. A teraz się okazuje, że jest taka możliwość, więc tak naprawdę w tej chwili wymaga to dobrej woli. Do 15 września chcemy zorganizować takie spotkanie z rektorami obydwu uczelni, żeby przedyskutować te możliwości, bo jedna rzecz to są kwestie te naukowe, dydaktyczne.
Ale z rektorami też z Poznania? Czy pan
tak
myśli o...
Nie, o rektorze, nie, no tutaj od 1 października wyłącznym tu wyłącznym podejmującym decyzję jest mimo wszystko rektor AWF-u.
No on się zmienił, więc może ta relacja
jest
między
dosyć dobra. Rozmawiamy
z AWF-em.
Tak, jest dobra i myślę, że i z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu i Akademią imienia Jakuba Spardyża w Gorzowie między rektorami jest poprawna relacja. Chcielibyśmy usiąść do rozmów, bo tam jeszcze poza tymi kwestiami merytorycznymi wejdą kwestie finansowe, bo przecież AWF ma potężny majątek. To jest kilkudziesięciu.
Myśli pan, że AWF powie ten poznański, to teraz musicie nam troszkę dać w gotówce?
Trudno mi powiedzieć. Chciałbym, żeby tak nie było, bo jednak jest to majątek zbudowany tutaj od zawsze. Niemniej jednak wiem, że no, poznaniacy znani są ze swojej oszczędności, więc może być różnie. Będziemy się starali się porozumieć tak, żeby jak wybrać najlepsze rozwiązanie dla nas. Ważne jest ten kierunek i to, co w tym piśmie z ministerstwa wybrzmiało, że jest szansa i że wszelkie uprawnienia AWF-u przy połączeniu z Akademią przejdą i zostaną tutaj u nas w mieście. Jest to wskazane wprost. Takie połączenie jest możliwe tylko i wyłącznie z uczelnią w tym mieście. Nie ma możliwości na jakikolwiek mezalians z, nie wiem, z Uniwersytetem Zielonogórskim czy kimkolwiek innym. Jeżeli AWF będzie chciał istnieć, ten dorobek chcemy, żeby został w Gorzowie, to droga jest tylko jedna. Porozumienie z Akademią imienia Jakuba Spardyża.
I tutaj stawiamy kropkę, pogoda i za chwilę wracamy. Marcin Sasin, dzień dobry, wracamy po przerwie. Państwo i moim gościem jest prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. To co, odbierzemy telefon od mieszkańca 95-725-8877. Czy jesteśmy już na antenie? Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Dzień
dobry. Jesteśmy na antenie, proszę
pytać. Tak, słucham?
Proszę pytać.
Mam takie pytanie do pana prezydenta. Chciałbym wywołać temat programu Mieszkać Lepiej. Chodzi o to, że ten program w ubiegłym roku był dosyć głośno reklamowany również przez Urząd Prezydenta Miasta Gorzowa. Natomiast na chwilę obecną sytuacja polega na tym, że mamy ogłoszenia, które są zamieszczone na bazie konkurencyjności, ale nie ma żadnych wykonawców co do realizacji tego. I tutaj trzeba podkreślić, że z 36 wspólnot przystępujących do tego programu, 18 leży po stronie zawarcia. Jest również zawarcia. Chciałbym zadać jedno pytanie. Czy Urząd Miasta Prezydenta Gorzowa zamierza pomóc nam w rozwiązaniu tego problemu, w pozyskaniu firm do realizacji tego programu?
Wiemy o tym. Dziękuję serdecznie. Wiemy o tym problemie, bo jest to duży problem dla nas. To jest sporo zadań, każde indywidualne. I mamy w tej chwili zdiagnozowane tą sytuację. Faktycznie w bazie konkurencyjności te ogłoszenia wiszą. Niewiele firm się zgłasza. Praktycznie to jakieś bardzo drobne zadania. Chcielibyśmy dotrzeć w tej chwili, bo taką w tej chwili szansę widzimy, dotrzeć do firm budowlanych, które może nawet nie wiedzą o tej bazie konkurencyjności. Jeżeli państwo i nasi słuchacze będą słuchali tej audycji, to prosimy, zapraszamy do kontaktu z nami, bo to są naprawdę fajne roboty. To są roboty nieduże, to są poszczególne kamienice. Można wziąć sobie jedno zadanie. Jest sporo firm budowlanych w Gorzowie, takich, które nie przystępują do przetargów, więc będziemy zachęcać. Będziemy też próbowali zainteresować firmy, które na rynku gorzowskim są tymi robotami, ale my niestety za firmy wykonawcze tego nie zrobimy. Więc tylko w tej chwili to nagłaśnianie, jest kupa fajnej roboty, naprawdę, i to nie są wielkie problemy. Jeżeli ktoś ma doświadczenie w remontach domów, w budowie domów, to spokojnie sobie z jedną kamienicą poradzi, tylko no, nasze zadanie w tej chwili to chyba polegać będzie przede wszystkim na tym, że będziemy szukać i nagłaśniać ten temat.
Odbieramy kolejny telefon. Halo?
Halo, dzień dobry, witam serdecznie panów.
Dzień dobry.
Panie prezydencie, ja mam do pana takie pytanie związane oczywiście z widą Pałksza. Proszę mi powiedzieć, czy miasto kiedykolwiek i kiedy ewentualnie starało się o dofinansowanie na remont ze środków unijnych, bo wiemy dobrze, że są takie fundusze i korzystają z tego obiekty sakralne, obiekty zabytkowe, cywilne tak zwane. To jest jedno pytanie, a drugie, tyle pieniędzy, ile poszło w remont kwadratu, okej, miało być fajnie, a proszę się bardzo w miarę czasu wolnego przejść o różnych porach, szczególnie w dni weekendowe, wieczorne, i proszę zobaczyć, co się z kwadratem dzieje. Spożywa się tam alkohol, Są tam bójki, rzuca się tam butelkami. To nie jest miejsce, wie pan, to nie są pieniądze przeznaczone po to tylko, żeby tak zwany element, czy też chuligaństwo wszelakie miało teraz pole do popisu, a w jakichś godzinach przystępnych ludzie sobie chodzili i wypoczywali albo korzystali. No bo to trochę chyba nie tak, czy na pan.
Okej, dzięki. Zaczynam od tego drugiego pytania. To chyba na różny kwadrat chodzimy, bo ja widzę tam mnóstwo dzieciaków bawiących się, rodziny, ludzi, którzy siedzą przy stolikach, grają w szachy, bawią się. Oczywiście, że mogą zdarzać się takie sytuacje, no ale to już kwestia działalności przede wszystkim służb, policji, straży miejskiej i kwadrat jest pod szczególnym nadzorem i wydaje mi się, że z miejsca, które faktycznie należało omijać. Dzisiaj jest to miejsce rozrywki, odpoczynku, relaksu, ale przyjrzymy się temu. Jeżeli trzeba będzie, to będziemy prosili policję też o częstsze patrole. Co do Willi Paukrza, w przypadku tego obiektu nie staraliśmy się o dofinansowanie z prostej przyczyny, bo staraliśmy się między innymi o pieniądze na Willę Janego. Nie dostaliśmy ani grosza i mamy kilkukrotnie próbowaliśmy pozyskać takie pieniądze. Były zapowiedzi, że dostaniemy pieniądze, mówił pan o obiektach sakralnych, na katedrę. Otóż nie dostaliśmy, złożyliśmy wniosek na samą katedrę na chyba 16 milionów złotych, a Ministerstwo Kultury nie dało nam ani grosza. To jest naprawdę duży problem, bo tych pieniędzy, to się tak mówi, dzisiaj łatwo obiecać, to trzeba było skorzystać z pieniędzy unijnych. Akurat na obiekty zabytkowe jest ich bardzo niewiele, w związku z tym, żeby obiekt nie niszczał, a wiemy, co się stało między innymi z Willą Janego. Przez wiele lat niszczy je, nie ma finansowania. Wydatkowanie dzisiaj na Willę Paukrza, nie wiem, 20-30 milionów złotych na cele, no nie wiem, można było tam zrobić pałac ślubów, można było zrobić jakąś siedzibę urzędu, można było cokolwiek innego. Oczywiście, że można było. Tylko te pieniądze są niewspółmierne do potrzeb, jakie mamy, choćby w oświacie. Dzisiaj potrzebujemy 20 milionów na już, żeby porobić remonty związane z nakazami sanepidu. Różnego rodzaju remonty, które są w oświacie konieczne, remonty dróg, ulic, więc tu podchodzimy do tego, no pewnie, że szkoda, że to nie zostało w rękach miasta, ale nikt tego obiektu nie zabierze, on jest tu dalej w Gorzowie, będzie służył, będzie wyremontowany, zabezpieczyliśmy się możliwie maksymalnie, żeby obiekt został wyremontowany, w razie czego, jeżeli przedsiębiorca nie wywiąże się z tego, to będziemy mieli jakieś tam argumenty do tego, żeby zabrać.
A propos przedsiębiorców, będzie nagroda dla najlepszych w Gorzowie?
Będzie, ponieważ prowadzimy wspólny projekt promocji gospodarczej. Chcemy również nagrodzić ludzi, którzy w Gorzowie tworzą biznes wyjątkowy, tak zwani nawigatorzy biznesu. Ludzie, którzy zaczynając, czy zaczynali w Gorzowie w ogóle od zera, którzy będzie tam kilka kategorii, ale Gorzów jest miastem ludzi bardzo przedsiębiorczych, ludzi, którzy mają świetne pomysły, którzy realizują naprawdę poważne biznesy. O większości, czy o dużej mierze nie wiemy nawet, bo to są to biznesy światowe, więc chcemy ich nagrodzić.
A kiedy ta gala, gdzie pod koniec, zostaną wręczone nagrody?
Pod koniec września będzie taka gala przygotowana i wtedy wybierzemy najlepszych i ich uhonorujemy po prostu.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Miłego, ciepłego, właściwie chłodnego dnia życzę. Do widzenia.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.